fajne miasto. Boże, jak mi się podoba. To, że jest takie krzywe wszystko. A jak pani popatrzy na te fasady. Na te fasady.
No nie, nie są proste.
Nie są proste, to jest delikatnie powiedziane. Nic od linijki. Dobrze, że tak stoją prosto.
Tak tu jest. Taka ale, część świata. Co ale, chwila coś jest krzywo, nieprosto, nie, dookoła, ja, na ale, skuśkę.
Ale w tym miejscu to nie jest szyderstwo. O. To robił człowiek taki niedoskonały, ale się starał. Albo był pijany. A u mnie jest w Wrocławiu wszystko od sznurka. Przyjechałem po to, żeby pochodzić po Lublinie w celach takich wspomnieniowych i też trochę poszperać, może coś mi się uda więcej dowiedzieć o mojej rodzinie. Czuję się Lublinerem. Być Lublinerem to znaczy mieć świadomość istnienia takiego miasta, w którym żyli moi przodkowie. Chodzić po miejscach, po których oni żyli, doświadczali fajnych, ciekawych chwil i tych strasznych, tak? Bo mieszkali tu przed wojną, tu się ukrywali w czasie wojny. Byli Żydami. Dlatego nie mówię, że jestem lublinianinem, tylko jestem lublinerem. Byli Żydami, którzy byli bardzo związani z polską kulturą i którzy właściwie szli w stronę asymilacji. Chodzili do synagogi, mówili po polsku. No i to jest rzecz, która im prawdopodobnie uratowała życie. Tu sobie wypisałem, co ja mam zbadać. Generacja mojej mamy, to są te ciotki. Brat, dziadek, pradziadek, prapradziadek. Waksman. Babcia była z domu z Fibel. Moja babcia. Dostałem to zdjęcie rok temu. Pierwszy raz ją zobaczyłem. Nieźle, nie? Piękna kobieta. No, poczułem, że jednego po niej nie dostałem urody. Mało włosów, trochę za dużo brzucha. Lubię chaos. Tą prowizorę, bo sam ją często stosuję w życiu, tak? I to mi się podoba. Tu jest trochę chaosu.
No to kiedyś, ta starówka, to było całe miasto żydowskie przed wojną.
Złota, ulica Złota.
Możemy tędy.
Przejdźmy. Złota 5. Złota 5. Właśnie. To jest tutaj. Zamknięte chyba. Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego na parterze kamienicy wraz z wewnętrznymi instalacjami. Nie da rady. W czasie pobytu w getcie. No tutaj mieszkali po prostu. Poszli do krewnego. Stąd były wózki do Bełżca, prawda? To on prawdopodobnie w Bełżcu zginął, tak. To moją rodzinę wywieźli do Siedliszcza. Niedaleko Chełma. Kiedy nastąpiła likwidacja getta w Siedliszczu, furami ich wieźli. I pilnowali ich Ukraińcy na tych furach i Policja Granatowa Polska. I wiedzieli, co ich czeka. Wiedzieli, że jadą do Sobiboru. To był transport do Sobiboru. I starsza siostra, Ceśka, tak. Ceśka na nią mówiliśmy, ona miała na imię Cyna. Powiedziała do Ukraińca, daj nam uciec. I ten Ukrainiec się odwrócił. I one w ostatnim momencie, takim, bo krajobraz był taki, że były krzaki, lasy i tak dalej. Te dwie siostry plus ta kuzynka zeskoczyły z tych fur i policjant polski strzelał, ale marny z niego strzelec, także się udało uciec. Pojechał do Lublina i z matką. A dziadek z moją mamą, ona była najmłodsza, ukrywał się w tych wsiach dookoła Chełma, Siedliszcza. Ukrywał się gdzieś u polskich chłopów. Byli ukrywani za pieniądze. Tak, za pieniądze. Ale to były za małe pieniądze, żeby komuś było za mało, tak? Kłopot był za duży. I postanowili pozbyć się dziadka, tak? A zrobili to w ten sposób, że podali mu trutkę na szczury. I dziadek wtedy się załamał i zrezygnował z walki o życie. Tam była żandarmeria niemiecka, poszedł tam i został rozstrzelany. A mama została sama. Miała wtedy 12 lat. Tam jeszcze jej szukali. Ona się gdzieś zagrzebała w polu, przysypała ziemią i jakoś się jej udało przetrwać i pojechała do Lublina. Tak, 2 lata temu Studnia Pamięci tam organizowała, to właśnie byłem tam w miejscowości Siedliszcze. Takie miejsce pamięci o Żydach z tego getta, którzy tam zginęli. I tam to było bardzo dobrze przygotowane, się bardzo postarali. Przy odsłonięciu tego pomnika był wójt, był całkiem sensowny ksiądz. Ja nie szukałem tam zemsty czy sprawiedliwości. Nie, ja chciałem tylko po prostu postawić tę lampkę tam na tym symbolicznym grobie. Tak? Ci ludzie już nie żyją. Ja pójdę do ich córki, do ich syna, tak? A ja też nie mam sił na to, żeby się mierzyć z czymś takim. No, kim ja jestem? Prokuratorem? Nie. Nie miałem nastawienia na to kompletnie, żeby się rozliczać.
Pan dużo pali?
Dużo, no. Dużo. Trudno mi rzucić, tak? Poza tym wiemy, że jak rzucę, to znowu zacznę. Nie? A jak czasem sobie postanawiam, że dzisiaj rzucam, to następnego dnia palę 2 razy tyle. Jestem tak zwany słabosilny. Słabiecki charakter. A jeszcze jest takie drugie ważne miejsce, do którego pójdziemy, to jest ten etap ukrywania się u pani Zofii Sokołowskiej nieopodal Majdanka na ulicy Bychawskiej 113. To możemy się tam przespacerować, tak?
Tylko, że teraz ta ulica Bychawska to się nazywa Kunickiego i nie ma już tam eleganckich podmiejskich willi, tylko dzielnica domków jednorodzinnych.
Tam jest jakiś sklep motoryzacyjny, czy coś takiego, czy warsztat.
Nie no, mi to bardziej wygląda na jakiś sklep monopolowy, a tuż obok stoi chyba dom właściciela, taki kwadraciak z lat 80.
To nie wygląda na coś, co stało wtedy.
Ani śladu po przedwojennej willi.
O pani Sokołowskiej w ogóle ciężko jest coś znaleźć. Ja próbowałem znaleźć jakąś jej biografię, jakąś... No została odznaczona medalem Jad Vashem, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. I tak naprawdę nie ma nawet krótkiej biografii. Ojciec pani Zofii Sokołowskiej, ja już nie pamiętam, czy ojciec, czy matka, byli Niemcami, a druga połowa była Polakami. Znali perfekt niemiecki, ale znali też i polski. I to była taka historia, że moja babcia poszła do zakładu fotograficznego, chyba na krakowskim przedmieściu. Rozmawiała z tą właścicielką, nie wiem o jakich rzeczach, po prostu coś przyszła załatwić. I weszła piękna kobieta była. I ta właścicielka powiedziała, ta pani z Żydówką o mojej babci. A ta pani, która weszła, ta piękna pani Zofia Sokołowska, powiedziała, mnie to nie interesuje, takich rzeczy proszę nie mówić. I wychodząc, szepnęła babci, żeby przyszła do biura obok, bo tam jej mąż miał biuro, pani Sokołowskiej. No i pani Sokołowska zaopiekowała się babcią i tą starszą siostrą. Wyrobiła im aryjskie papiery. No i na tych papierach mieszkały u pani Zofii Sokołowskiej z widokiem na Majdanek. Teraz to jest zabudowane, ale wtedy miały widok na Majdanek. No ale były w miarę bezpieczne. Mama, nie wiem jak się znalazła w Lublinie, w każdym razie była tam. Na szczęście, jak ją tam babcia spotkała, tam została z nimi, tak? Została, tak? I przeżyła. U pani Zofii Sokołowskiej. Przed wojną, co było słychać? Co było słychać? No, jakaś obsługa była inna. Śmieci, nie śmieci, wszystko inaczej wyglądało. Co tam jeszcze mogło być innego? Trochę interesów na pewno. Ostrzenie noży, jakieś szmaty kupię, szmaty sprzedam. To jeszcze ja pamiętam, było coś takiego chodzili.
Tym, co mi jeba mi jest w Olbu. Chowakowi w szmaty, chow teraz. Nie ma szmaty, zjecha tak jedne pisandesz. Szmaty, galoszy, szmaty.
Przeżyła mama, czyli moja babcia. Trzy córki i ten brat w Związku Radzieckim. Zaraz po wojnie babcia ciężko zachorowała na raka i zmarła, a atmosfera powrotów ocalałych była, delikatnie mówiąc, nie najlepsza. Zaczęły się pogromy, był pogrom w Krakowie, a jak poszły na cmentarz, na grób mamy, to wyszedł człowiek z cmentarza, powiedział, dziewczynki, nie przychodźcie tutaj, bo was tu zabiją. I to chyba zdecydowało o tym, żeby wyjechać z Lublina. Bo była, czuło się taką niechęć. Często się słyszało, to was wszystkich nie zabili. Taka atmosfera była i one się przeprowadziły do Łodzi. I tam po prostu było ich dużo, czuli się lepiej, czuli się bezpieczniej. Oczywiście duża część później emigrowała i ten brat mojej mamy i ta ciocia Hela, czyli ta średnia siostra, wyemigrowały do Izraela w 1956 roku. A moja mama wyszła za Polaka i została w Polsce. Byli dobrym małżeństwem, bardzo, bardzo zżytym i ja dobrze wspominam. Nie mam żadnej traumy z dzieciństwa, że ktoś mnie bił, czy ktoś krzyczał. Nie. My byliśmy najważniejsi. Ja miałem taki luz, że głowa boli. Naprawdę. Ostatnie pieniądze bym mi dała. Jak słowo daję. Mówiłem, że chcę iść do kina, a to było dwa dni przed pierwszym. Ostatnie 5 złotych mi dała. Miałem takie życie. Rób co chcesz. Ciesz się życiem. No. To jest rekompensata za jej życie, że nie chciała, żebyśmy tak żyli jak ona. 9 lat miała, jak wojna przyszła, że już się zaczęło, tak? W 1939. Takie było jej dzieciństwo. Ja tak mam taki charakter, że wiele rzeczy przeżuwam sam. Nie chcę nikomu zawracać głowy, żonie czy dzieciom, po prostu. Przeżyć. Nie przeżyć, tylko przeżyć. Przemyśleć. Samemu i sobie tak radzę, że najpierw to muszę przedumać. W dużej mierze to, co ja opowiadam, to opiera się na opowieściach tej cioci Heli Grünspan. Mama nic mi nie mówiła. W ogóle wszystkie swoje dane zmieniła. strategia mimikry takiej, żeby się wtopić w to społeczeństwo i że jak przyjdzie znowu coś złego, to żeby jej to już nie dotknęło. No był 68 rok, tak? Czyli było widać, że niby już nie ma niewoli, a jednak można za pochodzenie dostać po łapach znowu. I tego się bała cały czas. Dlatego nic nam nie mówiła, żebyśmy w ogóle nie mieli pojęcia, co może człowieka czekać, nie? Jak trafi na zły czas. I tak sobie żyliśmy. No, mama dopiero tak odżyła po 89 roku. Bo zaczęły powstawać stowarzyszenia. Ona była Stowarzyszeniem Dzieci Holokaustu. I ona tam odżyła. Bo mogła być sobą wtedy po ilu? Latach po 50 prawie, tak? 39, 89, po 50 latach mogła być sobą. Tam. Ja to rozumiem, ale mam taką lukę teraz, nie? Miała w dowodzie zawsze 32, ona się prawdopodobnie urodziła w 30 roku. Ale zajrzę jeszcze do archiwów. Poszukam. A może coś znajdę.
Czego pan poszukuje?
Szukam danych metrykalnych mojej rodziny, która tu mieszkała w Lublinie. Daty zostały później pozmieniane oficjalnie. Chcę się dowiedzieć.
A jakiego wyznania była rodzina?
Rodzina była wyznania mojżeszowego.
Tutaj właśnie wpisujemy numer zespołu 1753. Mhm. Mamy tutaj wyznanie mojżeszowe.
Greenberg, Albertfeld, Hena Minicha, Hirschman. Tak sobie tak człowiek leci, tu lecą nazwiska, a ci ludzie, kurczę, mieli twarze. No i jaki los ich czekał? Tam 98-99% z tego nie przeżyło. Muszkat. Pinkwas. Idziemy dalej. I tak, nazwisko do nazwiska i wyjdzie 6 milionów.
O, widzi pan tutaj, jest chyba imię Nadzia, tak? Nazwisko Waksman.
O Boże, ale że to się znalazło, to moja mama, to jest, kurczę, cud.
Imię ojca Samuel, tak?
Tak, tak.
I Cypoira Waksman.
Tak, jest Cypoira. Tak się podpisywała. O, to z tego się cieszę, z podpisu. To, bo to jest takie ludzkie, nie? To jest ona. Po to się człowiek podpisuje, żeby pokazać, że jesteś indywidualnym człowiekiem takim, nie jakimś z masy. Takie, to jest takie osobiste. Inne rodziny w ogóle zniknęły z powierzchni. Ktoś tam się uratował, jeden, a to jest prawie cała rodzina się uratowała. To jest jakieś tak symboliczne dla mnie. Teraz jest modne coś takiego, że jest stare zdjęcie i na to się nakłada tak w Photoshopie, niesie na pół, stara część na nową. Ja nie wiem tak naprawdę, jak to wyglądało, bo na pewno wielu rzeczy nie było tutaj. Na pewno nie, ten plac inaczej wygląda. Może był wybrukowany, ale na pewno nie ten. No nie, fontanny tu nie było. Nie było tak dużo ludzi, w sensie takich rozleniwiających się po tych ogródkach. No. To chyba, ja myślę, że po prostu taka codzienna orka ludzi, tak? Pamiętam ten moment, bo zawsze było mówione, czasami przychodziły kartki z palmami. To mi mówiono, że mamy rodzinę w Anglii, oni pojechali na wczasy gdzieś i stamtąd przysłali. No, ale Mama dostała zaproszenie do Izraela, że ona jedzie spotkać się po 30 latach, tak, z siostrą i bratem. I powiedziała mi, że ona jest pochodzenia żydowskiego, ma tutaj rodzinę i że nie chce o tym za dużo rozmawiać. A ja na to w porządku. Jedź, baw się dobrze. Nie było to dla mnie niczym takim, co jakby zmienia nagle widzenie świata. Dopiero później, szczególnie jak mama zmarła, to wtedy właśnie tak to jest. Bo najpierw jest młodość, ja się dowiedziałem, jak jeszcze byłem młody, jeszcze balowałem, jeszcze to studiowałem, a potem swoja rodzina, jeszcze dom budowałem, ja mam czworo dzieci, więc potąd roboty. Trzeba było pieniądze na to wszystko mieć, zdobywać. Nie miałem czasu się nawet tym zajmować. No, i jak mama zmarła, a dzieci się już zaczęły usamodzielniać, no to wtedy powiedziałem sobie, cholera, tego nie wiem, tego nie wiem, tego nie wiem. Nic nie wiem. Tak naprawdę jestem zawieszony w próżni. Tak? Nie czuję się częścią tego środowiska polskiego, nie czuję się częścią środowiska żydowskiego. To znaczy tak, środowisko polskie, jak się wychylę i zacznę opowiadać, to mnie potraktuje, to ty nie jesteś nasz. A Żydzi też powiedzą, bo to już mówią, że ty nie jesteś nasz. Tak? Ty nie jesteś nasz, bo ty nie chcesz jechać do Izraela, nie chcesz chodzić do synagogi. I ja nie jestem ani tu, ani tu. I teraz chcę się dowiedzieć, kurde, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? No. Nie wiem. Nie wiem, bo też jest coś takiego, że mam paru przyjaciół, którzy znają moją historię. Ale jest ich niewielu. Jest ich niewielu. Nie będę rozgłaszał wszystkim, bo wiem, że to mi nic nie da, tylko mogę dostać kopniaka. Także ta chęć znalezienia tych korzeni, czy jakby to nazwać, tej atmosfery, to wynika z tego, że ja, kurczę, nie wiem, kim ja jestem. Jestem tak zwanym kundlem. Ale kundle są najmądrzejsze, prawda? Nie, tak czuję się, trochę kundlowato. Kundlowato. Idziemy na ulicę Narutowicza, bo to jest ten etap w życiu taki sielski, anielski, tak? Do 39 roku. Tu jest 20, 1914. Idziemy? Teraz pytanie, gdzie tu jest mieszkanie, bo to było 20, mieszkania 20. Mi się wydaje, że to była środkowa. Nie. Środkowa brama.
20 to raczej tutaj, bo tutaj jest od 30, to tu musi być 20.
Dziękuję bardzo. Moja matka podobno stanęła na tym stopniu drugim i wróciła. Była tu raz po wojnie, nie dała, znaczy próbowała, nie dała rady wejść. To jest 19, a ja mówię o 20, czyli nie ma 20, ale jaja, co? Ja sobie zrobię może zdjęcie. Chociaż tak jakoś niezręcznie się czuję, że nie ma numeru. No ale po kiego grzyba nadawać numer 19A, jak można nadać 20, tak? No to jest jakiś znak. Jakby jakaś siła wyższa chciała nam powiedzieć, dajcie sobie spokój, bo jest numer 19, 19a, a potem jest 21, 22. No to, to naprawdę, to trzeba być bardzo złośliwym, żeby coś takiego wymyśleć. To ma jakiś inny sens. Ale jaki? Nie wchodźcie tam może, bo tu nic nie znajdziecie. Nic nie znajdziecie. Tak naprawdę nie dotknę tego życia. No, mogę znaleźć akta, ale nie wiem, jak wyglądało ich życie, zabawy, nie wiem, piosenki, kolacje czy obiady. Mogę tylko się dowiedzieć, kiedy się urodziła, kiedy zmarła, kiedy wyszła za mąż. Ale to są suche dokumenty, nie? Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć.
Jak panu się muzyka w mieście podoba?
Nie. Natomiast ta ciotka pisała, że ona bardzo lubiła, jak na podwórko wchodził kataryniarz, czy tam ktoś zaśpiewał, jakiś tam coś śpiewał, że ona to uwielbiała, tylko ten skurczybyk dozorca go gościł.
Przed wojną jeszcze, tak?
Był tak, taki... to przed wojną tak było. Taki dziwny dreszczyk miałem, że zaraz jakaś mała dziewczynka czarna wyleci stamtąd. Wybiegnie. Moja mama. No bo tak się człowiek patrzy tam, że ona tam tu była, to widziała, tu się poruszała.